Tamtej nocy, gdy ujrzała spadającą gwiazdę, Józia na długo straciła poczucie rzeczywistości. Niespodziewanie znalazła się w pracowni, która tak bardzo przyciągała ją w ostatnich latach z mężczyzną, o którym nie mogła przestać myśleć, od kiedy tylko pojawił się w Nikowie. Jako młoda dziewczyna całymi godzinami podglądała, jak nakłada farby na płótno i z niczego wyczarowuje najbardziej fantastyczne obrazy. Znała je chyba lepiej niż pani Ernestyna Pruszkowska, która do pracowni męża nie wchodziła nigdy, by mu nie przeszkadzać, a już na pewno lepiej od jego znajomych, przed którymi artysta chował bądź zasłaniał niedokończone dzieła. Józia była potajemną, cichą i prawdopodobnie najwierniejszą wielbicielką jego talentu. Nie wiem, czy kiedykolwiek się o tym dowiedział. Raz tylko przyłapał ją za krzakiem róży, gdy przez okno śledziła jego spotkanie z Krywultem. O dziwo nie gniewał się wtedy i nawet obiecał, że ją też kiedyś namaluje. Nigdy jednak do tego nie doszło. Zawsze coś stawało im na przeszkodzie. Aż do tamtej nocy. Tę część swojej historii Józia przedstawiła nam w czasie Wielkiej Wojny, tylko w ogólnym zarysie. Dopiero gdy była już stara, a i ja przeżyłam swoje. Chętnie i otwarcie opowiadała, co się wtedy zdarzyło. Tak jakby chciała podkreślić, że nie ma nic do ukrycia. Nie zapalił światła, ale i tak w malarni było bardzo jasno. Przez te wszystkie okna po prostu wlewał się blask księżyca. To była najjaśniejsza pełnia, jaką pamiętam. Usiedli na otomanie. Pruszkowski wyjął butelkę i dwie szklaneczki, a także miękkie okrycie z poszywanych owczych skór, którym się otulili. Nalał jej kilka łyków mocnej ziołowej wódki. Od razu zaczęło się kręcić w głowie. Język też się jej już plątał i tak siedzieli przez chwilę w ciszy. A potem on zaczął mówić o niesprawiedliwości systemu społecznego, w którym żyli, o upodleniu i skrajnej nędzy najniższych warstw, o zgniliźnie, egoizmie i zaślepieniu tych, którzy trzymają ster rządów, o konieczności zmian. Zapamiętała jedno, że w tym, co się stało w domu Sopkiewiczów, nie ma jej winy. Używał trudnych słów, z których wielu wówczas nie rozumiała, ale i tak jego słowa działały na nią kojąco. Odurzona wódką i tym wspaniałym uczuciem, że ktoś wreszcie ją zrozumiał i uwolnił od ciężaru, odchyliła głowę na oparcie i przymknęła oczy. Zapadła cisza. Z błogostanu wyrwał ją dopiero jego głos. Poczekaj. Odrzucił barani kożuch i wybiegł z pracowni. Wrócił po jakimś czasie, niosąc w ręku sznur pereł. Nie od razu go dostrzegła. Dopiero gdy włożył jej w dłoń połyskliwy wisior, gdy poczuła pod palcami gładkość zimnych paciorków, rozbudziła się natychmiast. Co to miało znaczyć? Po co te perły? Dlaczego? Chciałbym cię namalować. Tutaj, teraz. Czy mogę? Nikt nie zwracał się do niej tak uprzejmie. Potaknęła więc, zanim w ogóle zdała sobie sprawę, że ta pora, środek nocy i ich obecność sam na sam bez świadków i ta niesamowita bliskość, jaką z nim odczuwała, mogą być czymś niestosownym. Dopiero gdy się pochylił i zaczął rozpinać guziczki jej sukni, drgnęła i spróbowała się podnieść. Uspokoił ją, przytykając palec do ust. Nic się nie bój, nic ci przy mnie nie grozi. To tylko akt, rodzaj obrazu, który malarze muszą co jakiś czas wystawić, bo publiczność to uwielbia. Z przerażenia aż się podniosła. Nagle zupełnie trzeźwa. Akt? Ale jak to? Tak całkiem goło? Jezus Maryjo, Panie, ale co ludzie powiedzą? Nie będzie widać twojej twarzy, Józiu. Roześmiał się cicho, rozbawiony. Obiecuję, że nikt cię nie pozna. I zapłacę ci za pozowanie, tak jak artyści w Paryżu i w Monachium płacą swoim modelkom. Przez chwilę się zastanawiała, a on czekał, nie nalegając. Zerknęła raz jeszcze na sznur pereł. A te perły po co? Ja się boję, ja czuję, że nic dobrego z tego nie będzie. Ciii, uspokoił ją. To perły mojej żony. Nie dam ci ich, choć uważam, że masz takie samo prawo je nosić jak każda kobieta. Potrzebne są jako rekwizyt, jako element obrazu. Zaufaj mi. Skinęła głową, zbyt oszołomiona sytuacją, by się racjonalnie zastanowić. Wtedy on rozpiął do końca jej suknię i opuścił ją z ramion. Zsunął też koszulę, którą miała pod spodem. Gdyby wtedy zażądał, żebym mu się oddała, zrobiłabym to bez wahania, mówiła ciocia. Na jej zwiędłe policzki wypływał lekki rumieniec. Więcej. Ja się mu wtedy praktycznie oddałam. To, że nie wziął więcej, nie posunął się dalej, wynikało być może z tego, że miał jakieś hamulce i bardzo kochał swą żonę, a może jedynie z tego, że był w tamtym momencie owładnięty tylko wizją tego obrazu? On już miał przed oczami to, co chciał namalować i nie mógł zmarnować tej chwili.